Trzecia godzina poranka wnet trwa. Do studia wszedł Tomasz Rzymkowski, poseł ruchu Kukiz 15, członek komisji śledczej w sprawie Amber Gold. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, panie rektorze. Dzień dobry państwu.
To pierwsze pytanie na temat tego, co dzieje się oczywiście w klubie parlamentarnym Kukiz 15. Kolejny poseł odszedł, był z klubu.
Odszedł, był z klubu. Nie wiem, czym się kierował, że zrezygnował. Trzeba jego zapytać.
Ale czy to jest tak, że będąc członkiem klubu Kukiz 15, czuje pan, że jakoś dehermetyzację klubu, czyli że odchodzą...
Wręcz przeciwnie, to znaczy mam wrażenie, że klub się umacnia. To znaczy, no, takie bym powiedział, indywidua, które nie czują się komfortowo i wydaje im się, że jeśli pójdą do zaciężnych wojsk innych klubów parlamentarnych, gdzie się łamie kręgosłupy jak zapałki, będą czuli się bardziej komfortowo, to się mylą. No to jest naiwność, no ale każdy odpowiada za siebie, a tą decyzję kolegi Adama przyjmuję do wiadomości. Nie cieszę się z tego powodu, ale również w żaden sposób nie potępiam.
No to w takim razie przejdźmy do komisji Amber Gold. Wczoraj kolejny dzień przesłuchań. Mecenas Paweł Kunachowicz zeznawał przed komisją śledczą i jakie wnioski, jakie konkluzje pana posła po tym przesłuchaniu?
No przede wszystkim wniosek taki, że pan Paweł Kunachowicz jest bardzo sprawnym mówcą i dobrym prawnikiem, ponieważ na te trudne pytania zasadnicze, gdzie komisja dysponowała właściwym materiałem dowodowym, chociażby SMS-ami zabezpieczonymi przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, gdzie trudno było mu się wytłumaczyć z treści wskazujących, iż słynną notatkę świadczącą o operacji IKAR miał weryfikować u funkcjonariuszy służb specjalnych, no, wyparł swojej pamięci, stwierdził, że nie pamięta, nie zna żadnych funkcjonariuszy służb specjalnych, jak również
często
powtarzane podczas rozmów telefonicznych, również zarejestrowanych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, wskazujące na kontakty pana Pawła Kunachowicza ze swoim kolegą z lat harcerskich, panem ministrem Jackiem Cichockim, ówczesnym ministrem spraw wewnętrznych, a jednocześnie ministrem koordynatorem służb. No również tutaj świadek bardzo zręcznie starał się na to pytanie nie odpowiadać, ale również kwestia powiązań, powiedział, wszelakich, które wystąpiły. Świadek był w Radzie Nadzorczej spółki, która chociażby, no, informatyzowała takie podmioty jak Komendę Główną Policji, Komendę Główną Straży Granicznej, Komisję Nadzoru Finansowego, Narodowy Bank Polski, czy też Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie.
Co to była za spółka?
W tej chwili nie pamiętam dokładnie nazwy, Pasus bodajże S.A. był członkiem Rady Nadzorczej tej spółki. Ta spółka skądinąd, trzeba to powiedzieć, oddać prawdę, powstała w 2014 roku. Ja nie chcę się narażać na żadną odpowiedzialność cywilną za naruszenie dóbr osobistych tej spółki. Przytoczę tylko fakty, które są powszechnie znane, jeśli ktoś skorzysta z portali, które informują o poszczególnych podmiotach gospodarczych. No jest to bardzo ciekawa informacja, zważywszy, że te podmioty, które wymieniłem, te instytucje państwowe, nie tą spółkę, tylko mówię właśnie o tych wcześniej wymienionych, no, uczestniczyły, powiedział, w bierności organów państwa wobec podmiotów z grupy Amber Gold.
Tylko w 2014 roku już prezes Amber Gold siedział w areszcie, czyli już ta bierność się skończyła.
Jakbym wskazał na coś innego, już abstrahując od tego tematu. Nie ma sytuacji, bym powiedział, przypadkowej, jak to powiedział pan Marcin P. To znaczy informatyzacja. Ta firma zajmowała się softwarem, ale również i hardwarem dla tych podmiotów, które wymieniłem. I tego typu, bym powiedział, działania dla tak newralgicznych elementów funkcjonowania państwa, jak system finansów publicznych, jak Narodowy Bank Polski, kontrola nad bankami, całym systemem bankowym, czy sieci teleinformatyczne polskiej policji, Straży Granicznej, no nie są wykonywane wykonywane przez podmioty, nazwijmy to z ulicy, przypadkowe. To są podmioty, które mają no, certyfikację służb specjalnych i to jest moim zdaniem klucz. Ja nie chcę się rozwijać, bo podejrzewam, że na ten temat moglibyśmy długo rozmawiać, ale również dla dobra postępowania przed komisją uważam, że na tym etapie zakończę.
Ja słuchałem wczoraj komisji pytań pana posła i tak by się zastanawiałem, czy dopuszcza pan taką możliwość, że świadek mówi prawdę?
Momentami mówi prawdę, jak się na przykład przedstawiał.
No
tak.
Ale jak mówi na przykład, że nie miał kontaktu z panem Cichockim od 30 lat, czy to sama myśl, że to może być prawda, czy nie ma takiej? Bo...
No nie ma takiej możliwości, to znaczy ja nie wierzę, że pan Emil Marat, który w rozmowie telefonicznej z panem Marcinem P., bardzo krótki skądinąd rozmowie, jasno przekazuje panu Marcinowi P., nasz przyjaciel Paweł, czy wskazanie było na Pawła Kunachowicza, jest przyjacielem z harcerstwa ministra Cichockiego. Nie wskazuje, że wówczas był jego ministrem, tylko od tamtego czasu, choć pokazuje cezurę czasową. Ja bym zwrócił na inną rzecz uwagę pana redaktora i radiosłuchaczy. Mianowicie w materiałach zabezpieczonych przez komisję, przekazanych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, nie znajduje się żaden dokument potwierdzający jakiekolwiek czynności operacyjne mające na celu wyjaśnić, czy Paweł Kunachowicz, Emil Marat, czy Marcin P. kontaktowali się z panem ministrem Cichockim. To znaczy, czy chociażby minimum, no grunt, sam grunt, czyli billing telefoniczny ministra Cichockiego powinien być zabezpieczony przez ABW, żeby chociażby wykluczyć możliwość kontaktów. Natomiast tego nie zrobiono. Ba, jeśli popatrzymy na raporty dzienne, które były przygotowywane przez oficera, nazwijmy to na słuchawce, który siedział, tak jak tu słuchawki leżą przede mną na biurku, cały dzień i słuchał, z kim rozmawia i o czym rozmawia Marcin P. i robi notatki, przekazuje na koniec dnia swojemu przełożonemu, a ten przełożony przekazuje to do centrali w Warszawie, tam na pewnym etapie w ogóle ginie ta informacja o ministrze Cichockim, a wręcz można powiedzieć, są takie karkołomne stwierdzenia, gdzie w jednym zdaniu pada informacja, wspomina o panu Cichockim, który jest jego przyjacielem, możliwe, że jest to minister spraw wewnętrznych i koordynator służb specjalnych, ale to już pada zupełnie w innym zdaniu, a w pewnej notatce już na tej warszawskiej, nazwijmy to w ogóle ten, bym powiedział, arcyważny, bo z tej rozmowy najistotniejsza informacja to jest właśnie powoływanie się na wpływy w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych u ministra koordynatora służb. To już niestety do Warszawy nie dociera. Jaka musiała być wówczas atmosfera w służbach, albo jakie było działanie celowe, aby ja żadnych czynności operacyjnych nie podjąć. To znaczy, jeśli funkcjonariusz chce, mówiąc kolokwialnie, ukręcić łeb w sprawie, to naprawdę ma ku temu wiele możliwości.
Albo po prostu się boi, bo jest hierarchia w służbach. A jeśli chodzi o billingi, to nie ma ustawy, która mówi, że operator telefonii komórkowej musi przechowywać billing.
5 lat.
5 lat, czyli 2012, 2017, czyli jeszcze można było zabezpieczyć w 2017 roku te billingi.
No i pytanie do służb państwowych, do prokuratury, bo to prokuratura może zabezpieczyć billingi. Komisja może tylko działać na podstawie materiałów zebranych przez inne organy państwa.
To może te billingi jeszcze są, czy one są...
Raczej wątpię.
Następny świadek, już niedługo rozumiem, że ministra koordynatora, ministra spraw wewnętrznych,
bodajże
to w połowie grudnia na święta.
Przed jasełką.
Na świętego Mikołaja zostanie...
Wcześniej na Mikołaja to będą inni.
Na Mikołaj jest 6 grudnia.
Dokładnie, no to na początku, a mówimy o połowie.
Na początku grudnia. Dobrze, pan, to tak jak rozmawiamy wielokrotnie o Amber Gold, to dla pana najważniejszym wątkiem jest, bym powiedział, historia lotu, czyli lot w tle, lot jako film.
Nie, to nie jest do końca tak, że to jest najważniejszy wątek. To jest wątek, bym powiedział, komplementarny. To znaczy nie możemy patrzeć na funkcjonowanie firmy OLT, a tam poszło groty środków, blisko 300 milionów złotych z tej puli środków ukradzionych obywatelom przez firmę Amber Gold. I pytanie, w jakim celu, no bo ta firma wydawała dziennie blisko 750 tysięcy złotych tylko na swoje utrzymanie, na koszty. czyli pytanie zasadnicze, czy Marcin P. był aż takim wariatem, że palił te pieniądze niczym w kominku, czy służyło to jakiemuś innemu celowi. I ten cel moim zdaniem wydaje się aż bijący w oczy, tak oczywisty, to znaczy osłabienie LOT-u. Nazwa OLT to jest gra literek ze skrótu LOT. Mamy nazwę własną wykorzystaną, czyli Nowe Polskie Linie Lotnicze OLT, a nasz przewoźnik narodowy nazywa się Polskie Linie Lotnicze LOT. Mamy bardzo agresywną kampanię, korzystanie z tych samych firm, które produkują reklamy. Mamy dumping cenowy. No to wszystko, bym powiedział, aż nad to się zazębia, aż nad to.
A czy nie macie wrażenia, że pan Marcin P. jest takim słupem?
O tym to ja jestem od dłuższego czasu przekonany. Znaczy, to nie jest osoba, która byłaby w stanie w sposób, bym powiedział, wskazujący na jego walory merytoryczne. Człowiek jest na pewno inteligentny, tego nie można mu odebrać. W dyspozycji komisji znajduje się teczka rozpoznania operacyjnego, która była przedmiotem przesłuchania w tym tygodniu. Tam jest blisko 10 stron, bym powiedział, historii policyjnych związków pana Marcina P. właśnie z tą instytucją. Cała lista różnego rodzaju zatrzymań, legitymacji, przekraczania prędkości samochodowej, ale również zdjęcia, duże rysopisy, informacje o konieczności zatrzymania, o tymczasowym aresztowaniu. Mnie to bardzo dziwiło, że funkcjonariusze policji, którzy wyciąg ten pobrali z systemu teleinformatycznego KSIP policji, patrząc te dokumenty, nie stwierdzili, że ta osoba ma zadatki na poważnego kryminalistę, bo on zaczął swoją karierę przestępczą w wieku lat bodajże 21 w 2005 roku, a teczka rozpoznania operacyjnego została utworzona w 2010 roku i ta jego, bym powiedział, przestępcza historia jest od 2005-2009 roku, gdzie on tam cyklicznie w różnych grupach przestępczych, ci są wymienione te osoby z imienia i nazwiska, jak również cała litania przestępstw, która się za nimi ciągnie, że to nie spowodowało, że policja cokolwiek zrobiła. To znaczy, to jest dla mnie, powiedział, taki dowód najtwardszy, pokazujący, że policja celowo nie podjęła jakichkolwiek działań, no bo to wszystko, co było zebrane, było wystarczającym powodem, aby te czynności operacyjne, które daje ustawa o policji i zarządzenie komendanta głównego, czyli bilingi, podsłuchy, wyciąg bankowy, informacja z Urzędu Skarbowego, to wszystko było konieczne.
Czyli to nie jest taki powód, który usprawiedliwia pewną bierność tej pani policjantki, świadka,
który
usprawiedliwia, no bo skoro wiedziała, że to jest słup, to po co ścigać
Ale to nie jest dowód na to, że był słupem. Słup to jest już na innym etapie. Natomiast jeśli chodzi o to, czy on był słupem, moim zdaniem Marcin P. podczas swojego ostatniego przesłuchania, ja takie wrażenie nie odparte, ale nie tylko ja, bo też członkowie komisji odebraliśmy, że Marcin P. Próbuje negocjować z instytucjami państwa, bo on powiedział w pewnym momencie coś takiego. Sam opowiedział historię z ponad miesiąca temu, kiedy zgłosił się były pracownik portu lotniczego w Gdańsku, który w tej chwili pracuje w służbie więziennej. On jest więźniem niebezpiecznym, siedzi na tak zwanej ence. Jest izolowany, nie ma w zasadzie kontaktu ze światem. Jest monitorowany non-stop, a do niego dotarł człowiek w mundurze służby więziennej i z nim przeprowadził dosyć dziwną rozmowę. Ta rozmowa jest do tej pory dla mnie enigmatyczna. Marcin P. tylko o niej wspomniał. Następna rzecz. No, po przesłuchaniu jasno powiedział, ja już 5 lat odsiedziałem w tymczasowym aresztowaniu. Najwyższy wymiar kary, który i tak moim zdaniem jest nieosiągalny dla niego, to jest 15 lat. Ale nawet czysto teoretycznie, jeśli sąd zasądzi 15 lat więzienia dla niego, to zostanie mu jeszcze tylko 10, a za dobre sprawowanie no, już może się ubiegać o wyjście po odbyciu połowy tejże kary. I on jasno powiedział, ja mogę przesiedzieć nawet te 15 lat, tylko zagwarantujcie mi bezpieczeństwo. Nie powiedział tego wprost, ale między wierszami można było to wyczytać. I jak dobry handlarz dał próbkę towaru, to znaczy pytany przeze mnie o relacje z instytucjami skarbowymi, powiedział wprost, nie ma takich przypadków. 3 lata nie płaciłem podatków, 3 lata nie składałem deklaracji podatkowych, nie płaciłem żadnych podatków i wszyscy moi współpracownicy nie płacili. Bo rzeczywiście poprzedni świadkowie pytani przeze mnie, czy płacili chociażby podatek od czynności cywilnoprawnych, nie płacili tego. I on powiedział wprost, expressis verbis, był nade mną rozciągnięty parasol ochronny ze strony instytucji skarbowych. Nie ma takich przypadków.
A czy nie jest dla was taką ściągą zdjęcie z ciągnięcia na płycie lotniska samolotu? Kto ciągnął? Bo tam bardzo ciekawe osoby ciągnęły.
To prawda, ale w dyspozycji komisji są jeszcze inne bardzo ciekawe materiały, chociażby tak zwana lista pasażerów na imprezę w nieopodal Warszawy, w Ożarowie Mazowieckim, nazwijmy to Wierchuszki Amber Gold, gdzie no, jest chociażby na tej liście pasażerów już były świadek, pan Mariusz Olech, który no, nie był w stanie się wytłumaczyć przed komisją, jak to się stało, że się znalazł w przedziale VIP tegoż samolotu, który udawał się z portu lotniczego imienia Lecha Wałęsy do Warszawy. Tego nie jestem w stanie zrozumieć, jego pokrętnego tłumaczenia, ale byli też tam urzędnicy Urzędu Kontroli Skarbowej, naczelnicy poszczególnych urzędów skarbowych, o czym komisja w stosownym czasie poinformuje komisję śledczą i opinię publiczną.
Panie pośle, to co pan mówi, to mnie utwierdza w przekonaniu, że minister Sienkiewicz miał rację, jak stwierdził tam i kamieni kupa.
Jaka jest szansa? Państwo z Dykty i Paździerzu.
Tak, jaka jest szansa w tej chwili, że państwo polskie się odbuduje w tych instytucjach, o których pan mówił, które no, nie szukały podatku, znikały dokumenty, działy się różne rzeczy.
Recepta jest moim zdaniem bardzo prosta, ale bardzo trudna do wprowadzenia. To znaczy z jednej strony wymiana kadrowa, a z drugiej strony gruntowna reforma instytucjonalna. To znaczy nawet najbardziej uczciwy urzędnik, jeśli to w tej chwili go wprowadzimy, jeśli będzie instrumentów kontroli, nadzoru, selekcji i to tak naprawdę się nawet zdemoralizuje. Jeśli wprowadzimy uczciwego urzędnika do sali, w której siedzi 9 nieuczciwych urzędników, którzy na jego oczach kradną, czują się bezkarni, to on po nawet 5-10 latach się złamie. I będzie tak samo, jak on kradł.
Zobaczymy jeszcze, czy powstanie komisja śledcza w sprawie VAT-u, która byłaby bardzo ciekawa, którą zapowiadali politycy.
Ja kibicuję tej komisji.
Na razie ta komisja nie powstała. Mam notatkę operacyjną tutaj dostałem, że chce pan skrytykować PiS za sprawy ukraińskie. To pan chce skrytykować? Proszę bardzo.
Ja mówię tylko w imieniu społeczeństwa polskiego, które mam wrażenie jest oburzone. Znaczy taka ilość SMS-ów, maili, powiedział głosów uznania za to, że powiedziałem to, co większość społeczeństwa uważa.
Czyli co?
Że nasze relacje polsko-ukraińskie no są fatalne, bo strona ukraińska promuje banderyzm, ideologię zbrodniczą, a polska strona uważa, że się nic nie dzieje. My zaproponowaliśmy już ponad rok temu wprowadzenie do polskiego porządku prawnego, do polskiego, podkreślam to, porządku prawnego, ustawę, która jasno mówi, że ta ideologia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jest nie tyle, że potępiana, co jeszcze do tego jest karana, aby no, ta szeroka rzesza obywateli Ukrainy, którzy przypływają do Polski. Ja do Ukraińcy absolutnie nic nie mam. Niech przyjeżdżają, niech pracują, znam wielu, którzy no, w moim rodzinnym Kutnie pracują, widzę ich w sklepie, widzę ich na ulicach i oni na pewno nie są banderowcami i bardzo się denerwuję, jeśli spotykam się z jakimikolwiek szykanami ze strony moich rodaków. Natomiast jeśli wymagamy od Ukrainy, aby nie stawiała pomników Bandery, aby nie robiła placów Szuchewycza, Bandery, OUN, UPA i tak dalej, no to zacznijmy od siebie. Jeśli do swojego porządku prawnego nie jesteśmy w stanie wprowadzić po tylu latach jasnego sygnału, że ta ideologia jest nieakceptowana przez państwo polskie, że ją wsadzamy do tego samego worka, co ideologię komunistyczną i narodowo-socjalistyczną, no to nie wymagajmy tego od naszych sąsiadów. Nasi sąsiedzi wprowadzili, czyli mówię tu o Ukrainie, wprowadzili ustawę, która nie tylko na terytorium Ukrainy, ale na całym świecie no, penalizuje podważanie bohaterskich czynów bojowników OUN-UPA w walce o ukraińską niepodległość. To znaczy, no, jeśli ktoś z radio słucha, czy jeśli państwo w studio, tak jak ja, podzielają tą refleksję, że OUN, UPA to były organizacje zbrodnicze, a Stefan Bandera był po prostu zwykłym terrorystą, który przez słabość obozu sanacyjnego nie został powieszony, bo taką karę zasłużył za udział w zamachu na ministra Bolesława Pieryckiego, ministra spraw wewnętrznych w 1932 roku.
Na schodach domu dziennikarza. Dodajmy.
Tak, na Foksal w Warszawie. I potem w 1939 roku został wypuszczony z więzienia i potem tą ideologię prowadził, czy to na wolności, czy później przetrzymywany przez Niemców w obozie koncentracyjnym. Ale to jest osoba odpowiedzialna za stworzenie tej zbrodniczej ideologii, która zakładała budowę państwa ukraińskiego na eksterminacji przede wszystkim narodu polskiego.
Ale nie całe UPA, panie...
Nie całe UPA, tylko UPA Bandery.
Był Mytryk, oczywiście, tak zwany ale UPA B. Tak. I UPA B wyeliminowało dowództwo samej UPA.
Tak.
Czyli o tych rzeczach też powinno się mówić też głośno.
Się mówić, oczywiście.
I gdyby na sztandarach były tamte osoby, a nie osoby, które mają na rękach krew niewinnych osób, kobiet, dzieci, starców, tak, to byłaby rozmowa inna. No to, ale mi się
tylko,
wydaje,
że radykałowie, się... radykałowie banderowcy wyeliminowali, bym powiedział, tych ukraińskich patriotów, którzy akurat na inną wizję budowy państwa ukraińskiego widzieli. Natomiast proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Ja o tym wczoraj też powiedziałem z mównicy. Za chwileczkę polskiego ministra spraw zagranicznych, polskiego prezesa Rady Ministrów, czy polskiego prezydenta na lotnisku imienia Stefana Bandery we Lwowie będzie witała kompania honorowa SS Galicjan. I naprawdę nie żartuję, bo tak będzie. I ja dzisiaj wrzuciłem kolejny filmik, jak wyglądają oficjalne uroczystości państwowe, pochówki, gdzie ludzie w mundurach Waffen-SS, używając niemieckich komend, dokonują tej ceremonii pochówku. Mamy do czynienia z sytuacją niespotykaną na świecie, ponieważ Trybunał w Norymberdze, sądząc zbrodnie nazistowskie, stwierdził jednoznacznie, że wszelkie formacje SS na całym świecie nie mogą być w żaden sposób upamiętniane ani w żaden sposób gloryfikowane. Ukraina jest jedynym państwem na świecie w tej chwili, gdzie ludzie w hełmach z runami SS i ze swastyką chodzą normalnie po ulicach. I państwo ukraińskie nie widzi w tym nic złego, a wręcz przeciwnie, uważa to za część swojej tożsamości. To jest jeden wielki skandal.
Powiedział Tomasz Rzymkowski. Na zakończenie poranka wnet, w którym uczestniczyła, dziękuję panie pośle,
dziękuję,
w którym uczestniczyła Jadwiga Chmielowska. Bardzo serdecznie dziękuję pani redaktor za udział w dzisiejszym poranku.
Dziękuję za zaproszenie, dziękuję słuchaczom.
Proszę czytać Kurier Wnet, wydanie śląskie, wielkopolskie i centralne. Trzy kuriery w jednym. Przeczytałem państwu już, jeszcze raz przypomnę, listę miast, w których w urzędach pocztowych jest Kurier Wnet. Kobyłka, Marki, Piastów, Ząbki, Zielonka, Izabelin, Michałowice, Raszyn, Stare Babice, Łomianki, Ożarów, Mazowiecki, Wołomin. Tam w urzędach pocztowych jest Kurier Wnet, poza tym jest w kioskach na Jarmarku Wnet, którego nie będzie 11 listopada. I w budynku Pasty, zarówno w księgarni, jak i na piątym piętrze. Andrzej Gumbrycht popatrzył na zegarek, że jest godzina 10:09, że to już jest czwarta godzina poranka wnet. Tak, już proszę państwa, kończymy. Antoni Opaliński był wydawcą poranka. Jutro Krzysztof Skowroński, spotkam się z państwem o godzinie 7:07. Wszystkiego dobrego, miłego dnia i zapraszam państwa na audycję. Dzisiaj jest czwartek, czyli co, teraz będziemy słuchać bluesa. Teraz Zbyszek Jędrzejczyk i audycja bluesowa. Wszystkiego dobrego.